Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z zapowiedzią Studio Obok jest już z nami nasz dzisiejszy gość, pan Andrzej Fedorowicz, dziennikarz, pasjonat historii techniki, ale również wyjątkowych biografii podróży, historyczne, dziennikarstwo śledcze, to ulubione zajęcie naszego dzisiejszego gościa. No a poza tym, co mnie miło zaskoczyło, autor także przewodnika po Wyspach Kanaryjskich. Zgadza się?
Tak, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie, dzień dobry panie Andrzeju, witam i pozdrawiam oczywiście w nowym roku. 2020. Już pan przyzwyczaił się do tego nowego roku?
Powoli się przyzwyczajam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
No właśnie, 2020. Co siedzi w głowie Władimira Putina, który chce pisać na nowo historię?
Wiadomo, Rosjanie mają już swoją wersję historii, która jest po prostu taką fikcyjną powieścią spajającą, można powiedzieć, ten system, który tam panuje. No nie są pod tym względem, że wyjątkowi, można powiedzieć, że ludzkość jest doskonała w tworzeniu fikcyjnych historii. No z tym, że jeżeli chodzi o Putina, to no, z punktu widzenia polskiego jest to oczywista nieprawda, to co on mówi. Niewątpliwie to jest element pewnej rozgrywki. No, Rosjanie ponieśli dużą klęskę, jeżeli chodzi o ich wizerunek, ponieważ zostali uznani w końcu oficjalnie za współagresora w 1939 roku, co oznacza, że de facto są współwinni wybuchu II wojny światowej.
A no właśnie. I jeszcze jeden temat. Unia Europejska reaguje na eskalację konfliktu USA-Iran. Będzie nadzwyczajne spotkanie ministrów. Ono coś dobrego przyniesie.
No myślę, że trzeba do tego problemu odnieść się i to w sposób dość wyrazisty. Sytuacja jest dość niepokojąca z tego względu, że w tej chwili z każdym dniem pojawiają się nowe informacje. W tej chwili na Bliskim Wschodzie poważnym graczem zaczynają być Chiny. Jeżeli dojdzie tam do pewnego, można powiedzieć, zmiany sojuszów, które w tej chwili obowiązują, może być to dla Stanów Zjednoczonych, no, a tym samym również dla Europy, geopolityczna katastrofa. To znaczy może się punkt ciężkości, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, przesunąć w zupełnie innym kierunku.
Dobrze, to zanim wrócimy do naszej ukochanej II Rzeczypospolitej, to jeszcze jedna sprawa aktualna. Otóż prezydent podobno nadal nie podjął decyzji dotyczącej udziału w 5. Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Czy to jest rzeczywiście istotne, żeby głowa państwa, naszego państwa tam się pojawiła? Jeżeli nie zabierze głosu na przykład?
To jest istotne, żeby się tam pojawiła. Nie powinno tam zabraknąć jakby naszej narracji i naszych opinii. Z tego, co wiem, problem dotyczy tylko pewnej kolejności przemówień. Chodzi o to, żeby prezydent Duda mógł zabrać głos po Władimirze Putinie, to znaczy, żeby jego słowa mogły się w jakiś sposób odnieść do tego, czego się spodziewamy usłyszeć od prezydenta Rosji. No nie ma w tym nic szczególnie dziwnego, aczkolwiek ta obawa może się wydawać nieco przesadzona. No, ostatecznie Polska ma swoje racje, które tam akurat na tym forum powinny wybrzmieć. I czy ta kolejność jest w tym momencie najważniejsza, czy od niej należy uzależniać swoją obecność? No nie jestem do końca przekonany.
Nie, bo właśnie podobno nie tylko chodzi o kolejność, ale zupełnie o zabranie głosu, o możliwość taką.
No jeżeli nie miałby możliwości zabrania głosu, to oczywiście nie powinien tam jechać.
Dobrze, no to wracamy do II Rzeczypospolitej, panie redaktorze, do fascynującej historii, którą pan opisał w książce, o której wspominaliśmy, Wielkie Dokonania. No właśnie, jak udało się to wszystko zrealizować po 123 latach braku państwa na mapie?
No to trzeba powiedzieć, że Polacy byli bardzo zdeterminowani, żeby o nich świat usłyszał na nowo. Trudno się w sumie dziwić, dlatego że Polska jakby pod względem materialnym nie kojarzyła się z niczym wówczas. Kojarzyła się z literaturą, niewątpliwie, z muzyką również, z wybitnymi artystami, twórcami, ale nie z tym, co wówczas było istotne dla nowoczesnego państwa, czyli na przykład z techniką, z architekturą, czy z jakimiś wynalazkami technologicznymi. A mieliśmy przecież doskonałych wynalazców, o których tutaj piszę. To byli między innymi Kazimierz Funk, to byli...
Czyli witaminy.
Tak, witaminy, z tym, że on w Polsce jakby rozpoczął produkcję insuliny. Byliśmy wówczas trzecim państwem na świecie po Wielkiej Brytanii i Danii, które rozpoczęło produkcję insuliny, mhm. i staliśmy się w pewnym momencie bardzo ważnym eksporterem tego produktu, co też pokazuje, no, można powiedzieć, od zera to wszystko powstało dzięki wybitnym jednostkom, ale też pewnej determinacji ludzi, którzy im pomagali, bo Kazimierz Funk został ściągnięty do Polski z zagranicy. On mógł spokojnie prowadzić doskonałą karierę naukową i badawczą w Wielkiej Brytanii, we Francji. Jednak zdecydował się na przyjazd do Warszawy i uruchomienie tutaj właśnie takiej produkcji. To pokazuje nie tylko determinację, ale fakt, że to państwo starało się wykorzystać wszystkie talenty, które posiadało w dziedzinie nauki, w dziedzinie techniki, w dziedzinie sztuki, ale również w dziedzinie sportu, a także różnych, można powiedzieć, dzisiaj byśmy to nazwali ekstremalnych wypraw, bo przecież o Polsce było słychać za granicą, między innymi dzięki takim ludziom jak Bolesław Orliński, który przeleciał razem ze swoim mechanikiem Kubiakiem z Warszawy do Tokio i z powrotem, jak Jerzy Jeliński, który dokonał pierwszej wyprawy samochodowej dookoła świata. No, kilku jeszcze innych. Władysław Wagner, który przepłynął łodzią, czy powiedzmy Kazimierz Nowak, który rowerem pojechał na południowy koniec Afryki z powrotem. O nich akurat nie wspominam.
Mogliśmy przeczytać książkę, tak.
Tak, no to był niezwykły czas właśnie takich ludzi, którzy jechali gdzieś tam zupełnie na drugi koniec świata pod flagą biało-czerwoną, tak szczerze mówiąc, po to, żeby ludzie się dowiedzieli, że taki kraj istnieje, i byli tam, co ciekawe, bardzo zawsze sympatycznie przyjmowani. No a taki na przykład Orliński w Japonii, no, zyskał status bohatera narodowego wręcz i on został odznaczony najwyższym orderem japońskim wówczas. I to moim zdaniem pomogło naszym stosunkom z Japonią w tamtym czasie o wiele lepiej niż niektóre działania dyplomatyczne.
No dobrze, panie redaktorze, determinacja, ale nawet człowiek zdeterminowany potrzebuje funduszy. Potrzebuje pieniędzy, środków materialnych, żeby to wszystko zrealizować.
To prawda. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że polskie społeczeństwo odznaczało się w tych dziedzinach wybitną wręcz ofiarnością. To dotyczy nie tylko takich właśnie szaleńczych działań, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że ktoś zbiera pieniądze na przykład na kampera, którym chce objechać świat dookoła. Mhm. Ale również później miało to miejsce, gdy potrzebne było nowoczesne uzbrojenie. Przecież okręt ORP Orzeł powstał w dużym stopniu, w większości nawet ze składek społecznych, a była to wówczas chyba najnowocześniejsza łódź podwodna na Bałtyku, zbudowana w holenderskiej stoczni. Podobnie zresztą wszystkie działania, które prowadziła Liga Obrony Przeciwgazowej Powietrznej, to było budowanie wież do skoków spadochronowych, budowanie lotnisk, aeroklubów. Polska przecież nie miała żadnego przemysłu lotniczego. Mhm. Nie miała też, można powiedzieć, nawet jakiejś tradycji w tej dziedzinie. A w 1932 roku nasza ekipa Żwirko i Wigura wygrała zawody samolotów turystycznych Challenge, prawda, w Berlinie, pokonując ostatecznie ekipę niemiecką, wcześniej włoską. No i więc tutaj ten skok był potężny, można powiedzieć, to był skok zarówno technologiczny, jak i taki skok który się odbył w głowach ludzi. To znaczy Polacy uwierzyli w to, że są zdolni praktycznie do dokonywania rzeczy niezwykłych, no i też w związku z tym otwierali szeroko swoje portfele, bo to nie tylko było takie poparcie moralne, ale to było rzeczywiste poparcie, można powiedzieć, finansowe.
Dziś także młodzi utalentowani mają w sobie tyle wiary?
Myślę, że trochę tej wiary właśnie brakuje.
Mhm. Jakby zgasła, przegasła, no nie wiem.
Trochę
może okrzepła.
Wówczas trochę to państwo było też inaczej, można powiedzieć, projektowane, tak? Dlatego, że Polska międzywojenna była taką niezwykłą dosyć hybrydą pewnej tradycji, jeszcze, można powiedzieć, przedrozbiorowej, takiej szlacheckiej, której symbolem stał się kodeks Boziewicza, czyli kodeks honorowy, kodeks, który regulował pewne zachowania dżentelmenów, dzisiaj byśmy powiedzieli. To taka podstawowa zasada była taka, że dżentelmen na obrazę słowną czy inną nie odpowiada obelgą, tylko po prostu wyzywa swojego przeciwnika na pojedynek, na ubitą ziemię. Prawda? To jest dość niezwykłe, jak na XX wiek, ale tak to właśnie było i bez zrozumienia tego, co kształtowało Polaków w tamtym czasie, no nie zrozumiemy na przykład ich zachowania w 1939 roku, tak? Albo w 1944 roku w Warszawie. Dlaczego stanęli do walki, mimo że wydawało się, że ta walka
nie ma sensu
i jest z góry przegrana. No po prostu nie pozwalał im na to honor. To znaczy ujście jakby z miejsca pojedynku chodziło za największy dyshonor, jaki może się przytrafić Polakowi. W związku z tym nie można było po prostu się nie stawić na taki pojedynek. Tak? I to w jakimś stopniu determinowało również zachowania, które potem znamy z czasów okupacji II wojny światowej. Ale wracając tutaj jeszcze do kwestii właśnie technicznej. Z jednej strony mieliśmy właśnie taką, można powiedzieć, szlachecką jeszcze trochę mentalność, a z drugiej strony taką chęć do budowania bardzo nowoczesnego państwa. Państwa, które byłoby pod względem technicznym, ale też pewnych rozwiązań, na przykład prawnych. Liderem nie tylko w Europie, ale na świecie. Polki zyskały prawa wyborcze w Polsce. To był piąty kraj de facto w Europie, który takie prawa kobietom przyznał. Ale jednocześnie starano się rozwijać edukację na wielką skalę. Choćby tutaj na przykład doskonały podręcznik Falskiego, elementarz Falskiego. Jest takim przykładem
który
właśnie.
Który służył tylu pokoleniom.
Tak, to była innowacja, jak się okazało, na 80 lat. To nie skończyło się na II Rzeczpospolitej. Przecież jeszcze przez długi, długi czas de facto używano tego podręcznika. To pokazuje, że w wielu dziedzinach Polacy starali się być liderami światowymi. W dziedzinach praw wyborczych, w dziedzinach edukacji, w dziedzinach techniki lotniczej, ale nie tylko, bo również elektroniki. Również jeżeli chodzi o... To już później też było, można powiedzieć, trochę wymuszone, ale jeżeli chodzi o przemysł obronny na przykład, który też zaczął się bardzo...
Bombowiec Łoś?
No tak, to jest... Rzeczywiście, dziś moglibyśmy tylko łezkę uronić i spytać, kiedy mieliśmy ostatni raz taką konstrukcję własną, prawda? Gdy produkt polski od początku do końca wymyślony, wyprodukowany w Polsce, był bronią najnowocześniejszą wówczas w Europie. To niestety te czasy chyba już nie wrócą. Dzisiaj inne są realia. Nie wystarczy jeden wybitny konstruktor czy dwóch, żeby stworzyć coś takiego, co potrzebne całe zespoły ludzkie i to specjalistów z różnych dziedzin, więc tu moim zdaniem mamy dzisiaj największe problemy.
No i pojazdy pancerne z peryskopem odwracalnym.
Tak, to też był jeden z takich wynalazków, który w dużym stopniu zmienił losy wojny, II wojny światowej, ponieważ Rudolf Gundlach, który prowadził tutaj te badania nad peryskopem dla czołgów, to tak gwoli, można powiedzieć, wstępu. Czołgi były na dobrą sprawę jeszcze w latach 30. zupełnie takimi ślepymi maszynami, takimi bunkrami na kółkach, z których niewiele było widać. W związku z tym to bardzo ograniczało ich możliwości działania. No i problem właśnie z umieszczeniem peryskopu w czołgu polegał na tym, że tam było bardzo mało miejsca na zrobienie takiego peryskopu, jak na przykład jest w łodzi podwodnej. Gundlach wpadł na pomysł absolutnie rewolucyjny, który opatentował. No i później polski wkład w II wojnę światową polega między innymi na tym, że tuż przed wybuchem wojny Polacy przekazali ten prawa do tego peryskopu Brytyjczykom.
Brytyjczykom.
Brytyjczycy zaczęli to w swoich czołgach stosować. Potem przekazali to Amerykanom, potem przekazali to Rosjanom. Można powiedzieć, że II wojna światowa inaczej by trochę wyglądała, inaczej by być mogła, niektóre jej fazy mogły się skończyć, gdyby właśnie nie tego typu wynalazki, które powstały w Polsce.
Profesor Drozdowski powiedział tutaj w Radio Warszawa, że tak naprawdę wiele II Rzeczpospolita zawdzięcza także ofiarności, hojności związanej z armią francuską. Pan się z tym zgadza?
Z armią francuską,
tak,
to znaczy?
Tak, tak. No, że oni na przykład darowali nam fantastyczne czołgi.
No tak, armia Hallera przyjechała tutaj z uzbrojeniem, którego co prawda nie mogła użyć, przejeżdżając przez Polskę, ponieważ to uzbrojenie zostało przetransportowane osobno, a armia osobno, to miało pewne znaczenie, dlatego że w czasie, gdy ta armia była transportowana z Francji do Polski, trwało właśnie powstanie wielkopolskie i polskie wojska bardzo by tam się przydały. Ostatecznie Polacy i tak zwyciężyli. No niemniej jednak rzeczywiście istniała duża, duża obawa przed tym, że armia Hallera może tutaj jeszcze pójść trochę dalej niż poszli.
Naprawdę?
Niż poszli. Tak, to moim zdaniem determinowało tutaj niestety pewne ruchy Francuzów. Obawiano się tego, że Polska zacznie prowadzić podboje. Ale rzeczywiście tak.
Czyli doceniali zmysł Hallera, tak?
I cholera też, i tego uzbrojenia, no ono odegrało dużą rolę. Akurat teraz przypada nam chyba równa setna rocznica, kiedy Armia Polska i Łotewska wspólnie wyzwalały Łotwę. Zajmowały Dyneburg, czyli właśnie ten Dźwińsk. Tam duża mniejszość polska mieszkała wówczas. No, taki był sojusz przeciwko bolszewikom oczywiście, kiedy oddziały polskie generała Rydza Śmigłego pomogły Łotyszom de facto w odzyskaniu i utrzymaniu niepodległości. I tamte właśnie zostały użyte czołgi francuskie Renault, które były właśnie tymi czołgami przywiezionymi z Francji. To no, można powiedzieć, rzeczywiście no, to uzbrojenie odegrało sporo rolę w historii nie tylko Polski, ale również...
No, czyli i Łotysze, i Polacy powinni Francuzom jednak za te czołgi podziękować, tak?
Tak, zdecydowanie tak.
Panie redaktorze, dobrze, to wracamy dalej. No musimy powiedzieć o tym. Ja jestem mamą, mam twoje dzieci, lalka, Schreierka, tak? Shirley Temple, to mi się kojarzy z taką śliczną dziewczynką, która występowała w filmach.
No to była chyba największa gwiazda dziecięca w historii kina. Ona występowała w sumie kilkunastu filmach, natomiast w latach 30. była rzeczywiście niezwykle, niezwykle popularna i te filmy oczywiście docierały do Polski. No już wówczas, można powiedzieć, lalka Schreierka to był taki produkt eksportowy. Początkowo ta fabryka w Kaliszu, ona produkowała lalki na potrzeby rynku rosyjskiego. To były takie bardzo wyrafinowane lalki z porcelanowymi główkami i tak dalej. No jak wiadomo, rynek rosyjski się załamał po rewolucji. Natomiast powstała no, potrzeba, że tak powiem, poszerzenia tego rynku, jakiejś ekspansji do Stanów Zjednoczonych, również do Europy Zachodniej. No i można powiedzieć, że to była jedna z takich najbardziej innowacyjnych fabryk zabawek w Europie, która zaczęła między innymi jako jeden z pierwszych produkować lalki z tworzyw sztucznych, ubierać je w stroje ludowe, wyposażać w bardzo realistyczne fryzury, oczy i tak dalej. Te lalki były oczywiście wzorowane na gwiazdach ówczesnego kina. W związku z tym ten makijaż taki typowy dla kina niemego, nieco taki przerysowany, demoniczny.
Przerażający.
Tak, też można powiedzieć, był na tych lalkach widoczny. Natomiast no rzeczywiście lalka Shirley Temple były takim trochę pójściem w stronę takiej gwiazd kina dziecięcego. Czymś no, w tamtych czasach też dość w sumie niezwykłym. Ale to, co było ciekawe, to że właśnie ta gwiazda Shirley Temple została namówiona do tego, żeby wziąć udział w kampanii reklamowej tej fabryki lalek.
Coś niesamowitego, tak?
Tak. Gwiazda, i plakaty właśnie z nią zdobiły tutaj między innymi w Warszawie Dom Handlowy Braci Jabłkowskich, gdzie ona zachwalała właśnie to kupujcie lalki, Schreierki i tak dalej, to moja ulubiona lalka. No to już pokazuje, że wtedy nie tylko pod względem, można powiedzieć, takim technologicznym polski przemysł zabawkarski no, miał się doskonale, ale też potrafił świetnie się marketingowo promować i sprzedawać na całym świecie.
Polskie produkty reklamowane przez na przykład amerykańskie gwiazdy, czy no nie wiem, bokserów, no to na razie to z jednym produktem kojarzą się, prawda? Alkoholowym. Tak. No a poza tym czasami jakieś gwiazdy kina, chociaż Mel Gibson akurat z Australii pochodzi, tak amerykańskiego, no to w przypadku naszych rocznic związanych z historią ojczyzny. Ale żeby jakiś taki polski produkt, prawda, zreklamowała dzisiaj gwiazda,
tak, no to
świetne rzeczywiście rozwiązanie, prawda? Jak na wizerunek działa. Jesteśmy w radiu. Powiedzmy, panie redaktorze, o odbiorniku radiowym. Detefon.
No tak, to można powiedzieć, to jest kolejna taka rewolucja, która miała miejsce w międzywojennej Polsce. No Detefon był odbiornikiem radiowym dość niezwykłym ze względu na to, że on nie potrzebował zasilania elektrycznego. To był tak zwany odbiornik detektorowy, gdzie, można powiedzieć, dźwięk był wzbudzany przez same fale radiowe. To oznaczało, że no, on po prostu oferował, tak powiem, dość cichy odbiór. Z tego powodu trzeba było słuchać programów radiowych na słuchawkach, aczkolwiek później majsterkowicze radzili sobie z tym, budując sami jakieś wzmacniacze do detefonów, wyposażając je w dodatkowe głośniki i tak dalej. No niemniej jednak zaletą tego odbiornika było to, że pierwsze nie potrzebował zasilania, a to było bardzo ważne w czasach, gdy bardzo wiele polskich miejscowości po prostu nie miało sieci elektrycznej, choćby wszystkie jakieś tam wioski, powiedzmy, gdzieś na Polesiu i tak dalej, czy w innych miejscach. a drugie, że był dość tani i był dystrybuowany przez Pocztę Polską, która była taką no, poważną instytucją. Można było wtedy kupować tak, na raty właśnie poprzez pocztę ten odbiornik. A to miało swoje ogromne znaczenie w ogóle dla budowy, można powiedzieć, takiego jedności państwa, dlatego że dla tych wszystkich dzielnic porozbiorowych trzech, prawda, nie było tam, szczerze mówiąc, jakiejś wspólnej kultury masowej. No może w jednym, drugim, trzecim rozbiorze wszyscy czytali Mickiewicza i słuchali Chopina, ale jednak taka codzienne życie toczyło się trochę innym rytmem, trochę innych piosenek tam słuchano, trochę inne książki czytano, a tu radio stało się takim, można powiedzieć, czynnikiem jednoczącym tą odrodzoną Polskę. Można było tej samej audycji posłuchać w Poznańskim, można było posłuchać gdzieś właśnie na Polesiu, na Wileńszczyźnie.
Jak się rodzina spotykała nawet z różnych, w części Polski, to wiadomo było, kto czego słuchał.
Mieli o czym porozmawiać w każdym razie, a DT-fon to odegrał ogromną rolę, ponieważ on umożliwił bardzo szybką radiofonizację Polski. I można powiedzieć, że to był taki wówczas narzędzie, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, smartfony, prawda? Ten sam mniej więcej poziom rozwoju technologicznego. I one odegrały ogromną rolę, można powiedzieć, w jednoczeniu Polaków, ale też w upowszechnieniu tych nowoczesnych rozwiązań technicznych. Radio przed wojną odgrywało ogromną rolę.
No dobrze, drodzy Państwo, tak powolutku nam, czy powolutku, już bardzo szybko nam czas mija, ale powolutku przechodzimy do wieżowca, bo wieżowcem też możemy się pochwalić. I uwaga, obrotowym parkietem restauracji Adria. A wieżowiec Prudential, tak?
Tak, to są wszystko warszawskie symbole. No, Prudential stoi do dzisiaj, nawet odnowiony do takiej postaci, można powiedzieć, modernistycznej, jak rzeczywiście on wyglądał, gdy był zbudowany. To był taki w swoim czasie wyścig pomiędzy dwoma najsilniejszymi ekonomicznie miastami w międzywojennej Polsce, mianowicie między Warszawą a Katowicami. Katowice pierwsze zaczęły budowę wieżowca i on tam powstał. To jest tak zwany drapacz chmur. Stoi do dziś. Chociaż niewiele osób zdaje sobie sprawę, że z tego, że taki obiekt tam się znajduje. Natomiast Warszawa, można powiedzieć, podjęła to wyzwanie i w sumie zrealizowała je szybciej niż Katowice. Ten Prudential miał być trochę niższy początkowo, ale architekci stwierdzili, że będzie się za mało wyróżniał z dość wysokiej jednak w tym miejscu zabudowy miejskiej wówczas. Więc postanowiono go wyciągnąć jeszcze w górę. Był to na owe czasy bardzo nowoczesny wieżowiec zbudowany na szkielecie stalowym. Jego projektant Stefan Bryła był wówczas jednym z najwybitniejszych fachowców, jeżeli chodzi o konstrukcje spawane, konstrukcje stalowe. Był również takim, można powiedzieć, konsultantem również Amerykanów przy budowie najwyższych wówczas drapaczy chmur na Manhattanie. W związku z czym Warszawa tutaj, można powiedzieć, mogła się pochwalić w tamtym czasie, w latach 30., drugim najwyższym budynkiem w Europie. Pierwszy powstał, z tego co pamiętam, w Liverpoolu. Co ciekawe, wcześniej przez pewien czas najwyższym budynkiem w Europie była Pasta, również warszawska. Z tym, że Pasta została zbudowana jeszcze w czasach przed odzyskaniem niepodległości. Więc można powiedzieć, że Prudential potem przejmował to pałeczkę od Pasty, od której w sumie jest niedaleko położony. No i obydwa te budynki odegrały, jak wiemy, ogromną rolę w czasie powstania warszawskiego. Prudential już w pierwszym dniu powstania został zajęty i tam wywieszono polską flagę, która łopotała przez cały czas walk. Był wiele razy trafiony pociskami ciężkiego kalibru, a mimo to konstrukcja wytrzymała, co też pokazuje, jaka to była jakość, można powiedzieć, tego projektu.
Coś niesamowitego i ciągle jesteśmy, można powiedzieć, lecimy na tych skrzydłach naszych rodaków, prawda, którzy z taką determinacją, szaleństwem, bo trzeba też mieć jakieś takie szaleństwo, prawda, żeby iść za tym swoim talentem, ubierać w ten potencjał, rozwijać go i pokazać potem oto takie kolejne dzieło, które było bardzo znane, drodzy Państwo, w Europie albo na świecie.
No niewątpliwie tutaj nie było wielkich ograniczeń. No, Polacy chcieli, żeby o ich państwie usłyszano wszędzie, nawet w najdalszych zakątkach globu. No stąd też te niezwykłe wyprawy gdzieś dookoła świata, ale Również z tego powodu mieliśmy na przykład flotę transatlantyków, która
Batory, tak?
Batory, Piłsudski, to były te dwa najbardziej nowoczesne, wyposażone tak, żeby można powiedzieć, były taką pływającą wizytówką
Polski.
Kiedy oni
to wszystko robili, naprawdę?
No to powstawało błyskawicznie.
Najbardziej zapracowany naród, prawda?
No tutaj trzeba przyznać, że mimo bardzo trudnych doświadczeń, bo przecież to w międzyczasie mieliśmy trwający prawie 7 lat wielki kryzys ekonomiczny, tak. A jednak to w żaden sposób nie osłabiało tej determinacji, bo i w tym czasie powstały nasze transatlantyki, powstały również koleje dużych prędkości, byśmy powiedzieli, czyli owe słynne Lux Torpedy. Rozbudowano przemysł lotniczy, zawody Challenge również odbyły się przecież w czasie wielkiego kryzysu. Polska, mimo że była w fatalnej sytuacji ekonomicznej, no, można powiedzieć, postawiła się tak i wysłała te ekipy na zawody do Berlina. Nie zrezygnowała. No to niewątpliwie było w jakimś stopniu szaleństwo, tak? Bo dzisiaj byśmy powiedzieli, no dobrze, no tutaj ludzie nie mają pracy, a my wysyłamy za parę milionów te jakieś ekipy do Berlina na zawody. Pewnie dziś by to nie przeszło. No ale wówczas Polacy po prostu chcieli, żeby o nich usłyszano na świecie. No i robiono takie rzeczy, które dzisiaj może by nam nawet do głowy nie przyszły.
Możemy jeszcze wspomnieć, drodzy państwo, o meblach w stylu Art Deco, czy Dworcu Głównym w Warszawie, prawda? Czy sali Sejmu Śląskiego. No i uśmiechnąłem się, kiedy przeczytałam Walcarka Tadeusza Sędzimira.
No tak, no to jest to niezwykły wynalazek dosyć, dlatego że Tadeusz Sędzimir był absolutnie jednym z najwybitniejszych metalurgów w historii, zaliczanych w ogóle do 5 takich najważniejszych ojców przemysłu stalowego na świecie, o czym niewiele osób wie. No, on wynalazł metodę takiego tak zwanego beztlenowego cynkowania blach, która spowodowała, że Polska stała się w okresie międzywojennym jednym z głównych eksporterów blach pokryć dachowych. Między innymi do Szwajcarii. Duża część Zurychu do tej pory jest pokryta blachami wyprodukowanymi przez zakłady Sędzimira, znaczy przedwojenne te w Kostiuchnie. Natomiast walcarka, ona odegrała ogromną rolę również w czasie II wojny światowej, bo to był patent, który w Polsce co prawda wdrożono. Amerykanie go początkowo nie chcieli, ale i z tego powodu Tadeusz Sędzimir wrócił do Polski. Tutaj zyskał poparcie prezydenta Mościckiego, który, jak wiemy, też był naukowcem, co ma swoje duże znaczenie. Można powiedzieć,
rozumiał potrzeby.
Rozumiał potrzeby, ale sam był też takim autorem takiego startupu, szwajcarskiego, który zajmował się produkcją kwasu azotowego wówczas. I rozumiał potrzeby naukowców, bardzo im pomagał. Sędzimir uzyskał takie wsparcie, więc uruchomił to swoją walcownię właśnie tutaj pod Katowicami. Natomiast ta technologia odegrała ogromną rolę w czasie II wojny światowej, ponieważ Tadeusz Sędzimir znalazł się w Stanach Zjednoczonych już jeszcze przed wybuchem wojny. I on bardzo pomógł Amerykanom właśnie w rozbudowie nowoczesnych takich walcarek, które umożliwiły produkcję super cienkich blach, z których tworzono między innymi radary lotnicze. I to, ale też w produkcji na przykład odpornych bardzo na korozję kanistrów na benzynę. I te wynalazki się wydaje drobne, ale one odegrały ogromną rolę w czasie II wojny światowej.
No tak, ziarenko do ziarenka, prawda? Panie redaktorze, chyba powinna zostać napisana książka Polacy, którzy pomogli Amerykanom, Brytyjczykom, Niemcom i tak dalej, i tak dalej. Drodzy państwo, musimy kończyć. Pan Andrzej Fedorowicz, autor fantastycznej książki Druga Rzeczpospolita w 100 przedmiotach, był dzisiaj z nami i w taki fascynujący sposób opowiadał o dokonaniach naszych rodaków. Serdecznie dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.